Naszym gościem jest dziś minister edukacji narodowej, Anna Zalewska. Witam.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzisiaj spędziła Pani praktycznie cały dzień w Lublinie na różnych spotkaniach, czy to z nauczycielami, czy to z rodzicami, co nie mniej istotne. Jaki obraz edukacji w Lublinie Pani się rysuje? Czy jest podatny na reformę, którą Pani zamierza wprowadzić?
Lublin jest przygotowany. Rzeczywiście wiele spotkań, bardzo praktycznych, bardzo interesujących, z trudnymi pytaniami. Kończyliśmy rzeczywiście spotkanie z dyrektorami, związkowcami, również z radnymi, z dyrektorem Wydziału Edukacji, panią Sprawką. I zgadzamy się co do tego, że jest to trudna reforma, choć ewolucyjna, ale bardzo prosta do przeprowadzenia, że będzie dodatkowe miejsce pracy dla nauczycieli, ponad 30 etatów, że pojawią się dodatkowe oddziały, a Lublin zyska dzięki między innymi ujęciu sześciolatka w subwencji oświatowej, tego sześciolatka, który uczy się w przedszkolu, bo on się uczy, i waloryzacji, dodatkowym środkom na waloryzację pensji nauczyciela, dodatkowych 17 milionów.
Powiedziała Pani prosta reforma?
Tak, bo jeżeli rzeczywiście mamy do czynienia z bardzo wybitnymi nauczycielami, dyrektorami, z Wydziałem Edukacji, który sprawnie pracuje, to rzeczywiście mówimy o spotkaniach. W dużych miastach jest ich sporo. Z nauczycielami i rodzicami włączamy tutaj radnych, którzy podejmą jedną uchwałę, bo też tak założyliśmy, że nie może być biurokracji przy takim przekształceniu. Będzie jedna uchwała, która musi zapaść do 31 marca o sieci szkół, a później będzie tak naprawdę 5 lat na dokończenie. Dokończenie chociażby tego, żeby w samodzielnym gimnazjum, gdzie będzie ten sam dyrektor, ci sami nauczyciele, stała się 8-oddziałowa szkoła, 8-ciągowa szkoła podstawowa. I to jest po pierwsze, więc jest bardzo dużo czasu, a jednocześnie przecież każdy wydział w każdym mieście ma swoje prognozy, wie jak wyglądają obwody, wie jakie są możliwości kadrowe. W wypadku miast takich jak Lublin, które mają wszystkie typy szkół i wszystkie etapy kształcenia, to na przykład polityka kadrowa jest bardzo prosta, bo to oni pokazują nauczycielom, gdzie są dodatkowe miejsca pracy. Proszę zauważyć, co się stało w Lublinie, kiedy też baliśmy się, rodzice się obawiali, nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy decyzji o tym, że wolność rodziców jest najważniejsza i on zdecyduje, czy 6- czy 7-latek pójdzie do szkoły. Była obawa, do dzisiaj krąży taka liczba 7 tysięcy zwolnionych nauczycieli. A to nieprawda. Pojawiło się prawie 1000 nowych miejsc pracy. To samo wydarzyło się w Lublinie. Nauczyciele nie stracili pracy. Chociażby z tego powodu, że nauczyciel w nauczaniu 1-3 wczesnoszkolnym to nauczyciel z takim samym wykształceniem, jak właśnie ten do nauczania w przedszkolu. I rzeczywiście to jest absolutnie przemyślane. I cieszę się, że się zgadzamy z panią dyrektor, że mamy podobne myślenie i że jest ogromna troska o nauczycieli. To dla nich ważne, bo każda zmiana budzi zaniepokojenie i rodziców, i nauczycieli.
To ja w takim razie jako rodzic właśnie chciałem się dowiedzieć, gdzie moje dziecko pójdzie, bo jest w tej chwili w 6 klasie. Mam nadzieję, że zda do 7 i wtedy 7 klasa podstawówki, tak?
Tak, oczywiście. Muszę pan powiedzieć, że dzieci generalnie się cieszą. Ja bywam w szkołach podstawowych. Uczniowie, ponieważ głośno jest rzeczywiście o reformie edukacji, podchodzą do mnie i mówią, że chcieliby zostać w tym samym środowisku. Najprawdopodobniej dziecko zostanie w tej właśnie szkole.
Będzie kwestia warunków klasy lokalowych.
Ale to jest rozwiązane w Lublinie, bo proszę zauważyć, że to również może być 7 klasa, która pójdzie zamiast 1 do gimnazjum po to, żeby rozpocząć budowę 8-letniej szkoły podstawowej. To zostało właściwie w Lublinie już wydyskutowane. Nie będzie żadnego absolutnie zmartwienia. Uszanuje się wolę rodziców, nauczycieli i zadba o dzieci.
No ja na to też bardzo liczę, bo chciałbym wiedzieć, zanim jeszcze nadejdzie 1 września 2017 roku, że to wszystko będzie po kolei poukładane, tak nie przymierzając klocki Lego.
Ale te klocki są poukładane od grudnia ubiegłego roku, kiedy stałam się ministrem edukacji. Razem z właśnie samorządowcami, razem z nauczycielami i rodzicami dyskutowaliśmy, co trzeba zmienić w systemie edukacji. Proszę zauważyć te obawy, które okazały się być tylko obawami. płynęły przy dyskusji na temat powrotu do wolności rodzica w decydowaniu, czy 6- czy 7-latek idzie do pierwszej klasy. 80% rodziców zdecydowało, że 6-latek uczy się, przypominam, uczy się w przedszkolu. A ja dotrzymałam słowa i ten 6-latek w przedszkolu, mimo że jest to zadanie własne gminy, będzie subwencjonowany. To pokazuje, że wszystko jest absolutnie wydyskutowane, zaplanowane, policzone. Zapraszam na strony Ministerstwa Edukacji, a jeżeli ktokolwiek ma wątpliwości, zapraszam do wykonania telefonu albo napisania maila. Proszę zauważyć, w tej chwili w każdej szkole, co deklarowaliśmy, Poczta Polska powiedziała, że tak już się wydarzyło, w każdej szkole jest pakiet informacyjny. Jest broszura, jest plakat, jest mapa drogowa, kiedy, w którym momencie, jakie zdarzenia nastąpią. Jest zresztą już w czasie wakacji. W lipcu podziękowałam samorządowcom za wsparcie przy 6-latku i powiedziałam, jakie będą zdarzenia przez najbliższy rok. I to samo w sierpniu, przed pierwszymi radami pedagogicznymi. W każdej szkole pojawił się list ode mnie w systemie informacji oświatowej, który to list mówił o tym, jakie będą kolejne zdarzenia. Bo możliwość planowania wynika z tego, że dysponuje systemem informacji oświatowej. My widzimy nawet pomieszczenia i liczbę tychże. My wiemy, ile jest przedmiotowych gabinetów. Proszę sobie wyobrazić, bo też głośno jest o nich, że jest ich tylko 27% w gimnazjach, 18% w szkołach podstawowych. To takie wyzwanie, które też rząd, Ministerstwo Edukacji widzi i też będzie realizować. Mówimy o tym, że za 2 lata będzie szerokopasmowy internet w każdej placówce oświatowej, że będą interaktywne tablice, dlatego że na tym właśnie ma polegać wyzwanie cywilizacyjne. My mówimy o wzmocnieniu matematyki, o podstawach programowania, o powrocie nie tylko do historii, ale biologii, chemii, fizyki i matematyki. Proszę zobaczyć, jak kompleksowo zostało to rozpisane. Podstawy programowe zgodnie z umową gotowe na koniec listopada. Większość już jest gotowych. Już odbyły się kolejne spotkania z wydawnictwami. Obie strony są bardzo zadowolone właśnie z bardzo nowocześnie napisanych podstaw programowych.
Kiedy występowała Pani podczas podsumowania pierwszego roku działalności obecnego rządu, to wymieniała Pani matematykę, informatykę i język obcy jako te kluczowe przedmioty, na które największy nacisk będzie kładziony.
Nie ukrywam, że mnie to bardzo... Wymieniałam 5. Oczywiście. Matematyka, informatyka, język obcy. To są cywilizacyjne umiejętności, kompetencje absolwentów. Ale jeszcze jest język polski, znajomość literatury, zwyczajne czytanie. Dlatego w podstawach programowych też będzie w szkole podstawowej po prostu czytanie. Wrócimy do czytania w całości, a nie we fragmentach, bo rzeczywiście z tym jest duży kłopot. I mówimy o historii. Historii jako elemencie budowania przyszłości, tożsamości, ale jednak też umiejętności poruszania się po świecie i umiejętności pokazywania, jakim jesteśmy narodem, ile, jak cudowną historię, mimo że bardzo często bardzo trudną, mamy za sobą. I jednocześnie mówiliśmy o tym, że to ma być zdrowy młody człowiek. Stąd od stycznia SKS-y finansowane przez ministra sportu wrócą na stałe w kolejnym roku szkolnym. Po południu dzieci chcielibyśmy, żeby miały ochotę, bo oczywiście nie będziemy zmuszać być na sali gimnastycznej. Mówimy o zdrowym jedzeniu i mówimy o wychowaniu.
Może nie wszystkie, ale część na pewno ma ochotę.
Dlatego umożliwimy im i będą mogli realizować godziny wychowania fizycznego, tę ostatnią godzinę właśnie po południu na zajęciach na sali gimnastycznej.
Ja na moment jeszcze wróciłbym do języka polskiego. Wspomniała Pani o tym czytaniu. Rzeczywiście tego brakuje. Brakuje zachęty, powiedziałbym, do czytania. Bo to, że jest lektura obowiązkowa, to jedno, ale kwestia zachęcenia do tego, żeby czytanie stało się jakąś tam częścią życia tego bardzo młodego człowieka, to drugie.
Brakuje nawyku. Dlatego mówimy o tym czytaniu również na zajęciach, czy na zajęciach w szkole.
Głośnego
w szkole
czytania?
Podstawowej dzieci będą czytać. Choćby 10-15 minut. Są różne metody zachęcania. Jest kilka szkół, która się już zgłosiła. Będziemy pokazywać, w jaki sposób rzeczywiście nawet zobowiązać rodzica. Są takie szkoły w Warszawie, gdzie rodzic zobowiązuje się do tego, że dziecko przeczytało określone książki w ramach całego cyklu, czy też jednego roku. Mamy bardzo dużo pieniędzy na to, żeby zachęcać do czytania. To jest kilkaset milionów złoty. W związku z tym też nastąpiła weryfikacja po to właśnie, żeby podsumować, w jaki sposób wydatkowaliśmy te pieniądze, a w jaki sposób przekonać, żeby młodzi ludzie właśnie ten nawyk po prostu mieli. Żeby ostatnim dźwiękiem przed zaśnięciem była gaszona lampka i zamykana książka, a niekoniecznie wyłączany komputer.
Wyłączenie komputera czasami odbywa się w sposób, nazwijmy to, wymuszony, i to bardzo wymuszony. Przestawienie na książkę jest tym bardziej trudne.
Ale to oczywiście długi, żmudny proces.
Bez współdziałania z rodzicami.
Ale oczywiście, że tak. Ale trzeba go rozpocząć i trzeba zacząć o tym głośno mówić. Proszę sobie wyobrazić, że z badań wynika, że w wypadku wiejskich gimnazjów 25% chłopców przestaje czytać książki w ogóle. W związku z tym rzeczywiście mamy edukacyjny alarm, nie tylko matematyczny, ale również czytelniczy. A przecież umiejętność czytania, analizowania tekstu to nie tylko świetne możliwości rozwoju młodego człowieka, ale to jest matematyka, rozwiązywanie zadań, to jest fizyka, to jest chemia. Rzeczywiście system jest tak zaplanowany, żeby był ze sobą absolutnie połączony.
Ja zakładam, że i tak będą jeszcze pytania dotyczące samej struktury reformy, ale także różnych spraw szczegółowych, bo
dlatego zapraszamy na stronę internetową, zapraszamy do dzwonienia do nas, do wysyłania maili, zapraszamy do dyrektorów i nauczycieli szkół, gdzie w każdej szkole jest już pakiet informacyjny.
27 520 tak. Pakietów. Dokładnie.
Tak jest. Ale oczywiście mają wojewodowie, spotykają się z samorządowcami, kuratorzy wzięli na siebie ogromną odpowiedzialność. Wielki szacunek dla kuratora pani Teresy Misia, która rzeczywiście jest bardzo pracowita, ma zdiagnozowaną sytuację w całym województwie. Jest na i tych łatwych,
pani Teresa
i na tych...
zna wszystko od podszewki.
Dokładnie. Jest z nauczycielami, odpowiada na najtrudniejsze pytania. Jestem pod ogromnym wrażeniem tego, w jaki sposób wypowiadają się o niej nauczyciele i dyrektorzy. Oni jej po prostu ufają, więc razem Ministerstwo Edukacji, wojewodowie, kuratorzy, dyrektorzy, jak również samorządowcy przeprowadzimy dzieci przez tę trudną reformę.
Na razie czeka panią wystąpienie w Sejmie ponowne.
Pierwsze czytanie projektu ustawy, tak.
29 rozpoczyna się najbliższe posiedzenie. Czy od razu pierwszego dnia, czy
tak,
już
od 29 ta data jest dedykowana przede wszystkim prawu oświatowemu. Proszę zauważyć, że też kiedy powiedzieliśmy, że przedstawimy prawo oświatowe w połowie września, tak też zrobiliśmy i mówiliśmy, kiedy spodziewamy się, że odbędzie się pierwsze czytanie. Proszę też zauważyć, że to najbardziej wydyskutowana zmiana. Przed zmianą ogłoszenie założeń, później 2 miesiące bardzo intensywnej pracy, żeby w prawie oświatowym znalazły się te uwagi, które były zgłaszane podczas debaty. Dlatego podkreślam, że to społeczeństwo napisało prawo oświatowe, później bardzo trudne i żmudne konsultacje społeczne. Wielu ministrów miało pierwszy raz okazję od kilkudziesięciu lat, od 20 lat zrobić porządki w szkołach, dla których są organami prowadzącymi. A teraz mamy etap już ogromnej publicznej debaty, dyskusji różnych stron i pierwsze czytanie.
A jeśli będą Państwo chcieli poznać szczegóły, o których nie mówiliśmy ze względu na brak czasu na naszej antenie, to proszę zajrzeć na wspominane przez panią minister strony internetowe www.reformaedukacji.men.gov.pl. A naszym gościem była dziś minister edukacji narodowej Anna Zalewska. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.